Nocne Radio, a dzisiaj spoiler. Dzisiaj w spoilerze porozmawiamy sobie o Matrixie z troszkę innej strony. Spadajże w zeszły weekend sobie powtórzyłem wszystkie trzy części, ale popatrzyłem na to w odrobinkę inny sposób. Co mnie zainspirowało? Zacznę audycję cytatem. Cytatem z trzeciej części. I za chwilkę omówię wam, dlaczego tak na mnie to zadziałało, dlaczego sprowokowało mnie do spojrzenia na tę trylogię w zupełnie inny sposób.
Freedom or truth, perhaps peace. Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson, vagaries of perception. Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose. And all of them as artificial as the Matrix itself. Although only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why do you persist?
Because I choose to.
Tak, Matrix, trylogia, która zawojowała rynek filmowy w roku 99, niesamowicie wbiła się na salony. Sam pierwszą część Matrixa oglądałem, pamiętam, na lekcji religii jeszcze w szkole podstawowej. A może to nie była szkoła? Nie pamiętam. Na pewno to była lekcja religii. Kiedy to katechetka, która też, dzięki której też zacząłem słuchać doom metalu, przedstawiła nam ten film na kasecie wideo. Od początku do końca obejrzeliśmy pierwszą część Matrixa właśnie jako opowieść o historii, o dojściu do tego, w jaki sposób zwykły człowiek, ktoś, kto na samym początku mówi, że jest nikim, staje się na samym końcu swego rodzaju zbawicielem, wybawcą ludzi. Ale myślę, że tutaj samej fabuły myślę, że nie będę za bardzo przytaczał. Tutaj mamy co prawda profesora Leniucha, który był tak leniwy, że Matrixa nie zna. Ja sam zaś wyjdę dzisiaj z założenia, że każdy z was, który mnie dzisiaj teraz słucha, obejrzał trzy części przynajmniej raz, albo przynajmniej dwie części obejrzał, bo ta trójka się odrobinkę ludziom nie przyjęła, ale ten dialog z samego początku. Tak, i zakładam, że jednak będziecie wiedzieli z grubsza przynajmniej, o czym mówię. Będę się starał jakoś tam przypominać, a będę właśnie zwracał uwagę na rzeczy, które mogą bardzo łatwo umknąć, ponieważ sam dialog, czy to dla wolności, albo prawdy, może pokoju, czy może dla miłości, to wszystko iluzje, panie Anderson, kaprysy postrzegania, wytwory słabego ludzkiego umysłu, próbującego desperacko uzasadnić swoje istnienie, które pozbawione jest jakichkolwiek celu lub znaczenia, a wszystkie one są tak samo sztuczne jak Matrix sam w sobie. Jednakże tylko ludzki umysł mógł stworzyć coś tak mdłego jak miłość. Musi pan to dostrzegać, panie Anderson, musi pan już to wiedzieć, nie może pan wygrać. Dalsza walka jest bezcelowa. Dlaczego, panie Anderson, dlaczego? Dlaczego się pan upiera? Bo tak wybieram. Bo tak wybieram. Because I choose to. Coś, co często w interpretacjach różnego rodzaju, nawet jak w ramach przygotowań na Wikia, czyli taka Wikipedia na dany temat, na Wikia poświęconej Matrixowi, właśnie czytałem profil agenta Smitha, takie zło wcielone, taki największe zło, które tylko sobie można wyobrazić. Jest tam jasno napisane, że odpowiedź Neo jest tutaj nonsensowna, bo tak wybieram, że ona się tutaj kupy nie trzyma, że jest bez sensu, I dlatego przede wszystkim tak, przede wszystkim głównie dlatego zapragnąłem spojrzeć na Matrixa z zupełnie innej strony. Bo jest to film widowiskowy. Tutaj myślę, że cała seria filmów jest jak najbardziej widowiskowa i tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o kanoniczność, zanim ktoś na mnie naskoczy, jeżeli trafię na jakiegoś prawdziwego fana, takiego prawdziwego, który zna wszystkie listy dialogowe na pamięć, chciałbym jednak powiedzieć, że dzisiaj będę się trzymał tylko i wyłącznie filmów. Trzech filmów, nie wchodzimy w gry komputerowe, nie wchodzimy w animatrixy, nie wchodzimy w jakieś dodatki, które jak najbardziej wokół tego wyrosło. To w jaki sposób właśnie tak, film bardzo widowiskowy, dużo kung fu, strzelanin, dużo się właśnie podczas produkcji drugiej i trzeciej części Matrixa mówiło na przykład o tym, że zbudowano kilkukilometrowy odcinek autostrady tylko i wyłącznie na potrzeby filmu, co było stosunkowo szokujące, nawet jak na obecne czasy, a pamiętajcie, że pierwszy Matrix pochodzi z roku 99. Możemy się tutaj rozwodzić też jeszcze nad nowatorskimi technikami kręcenia, czyli skupianiu się na zwolnionym czasie, który udało się osiągnąć przez kręcenie przy użyciu kilkudziesięciu kamer naraz, dzięki czemu, mimo że mieliśmy jeszcze wtedy na tyle niedoskonałe kamery, że one nie potrafiły sobie zebrać tego tysiąca klatek na sekundę, co dzisiaj potrafią nowoczesne telefony komórkowe, wówczas to się udało, no ale to nie będziemy się nad tym skupiać, bo właśnie to, w jaki sposób tego Matrixa serię obejrzałem w poprzedni weekend, to właśnie kompletnie starałem się pominąć te wszystkie sceny walki. A swoją drogą muszę przyznać, że dało mi to też takie poczucie, które miałem już od jakiegoś czasu, że strasznie drewniana gra aktorska. Przesadzona gestykulacja, taka naprawdę utrudniająca identyfikowanie się z postacią, ale to jest jakieś takie moje prywatne widzimisię. Nie kierujcie się pod żadnym pozorem tym, bo być może po prostu ten film oglądałem zbyt wiele razy. Chociaż aż tak często go znowu nie oglądam. No ale myślę, że parę razy spokojnie się zdarzyło. Tak, kompletnie wyrugować to, co jest właśnie fajnie wizualne, fajne wizualnie, wszystkie efekty specjalne, strzelaniny, pościgi, walki kung fu, więcej strzelanin, więcej pościgów, więcej efektów specjalnych, super poduszkowce, które robią bzzzt i robią duży prąd, nie. Na to wszystko starałem się nie zwrócić uwagi, jak najgłębiej właśnie wsłuchać się w rozmowy, wsłuchać się w dialogi. I to mnie właśnie, można powiedzieć, odrobinkę zastanowiło. Bo cały Matrix, jak wszyscy dobrze wiemy, sam Matrix przeszedł do mowy potocznej jak najbardziej, jako właśnie taka symulacja stworzona przez maszyny, że nasz tutaj ten świat, który widzimy, tak naprawdę jest tylko komputerowym systemem, który a my wszyscy jesteśmy podpięci do prądu, jesteśmy bateryjkami i maszyny dzięki nam wszystkim żyją. Też tutaj też jeżeli chodzi o całą historię tego pomysłu, no to też nie jest pierwszy znak, ponieważ coś takiego można poczytać już u Platona. Tak, pytajmy, wszyscy jesteśmy wytworem twojej wyobraźni. Oczywiście, to jest o tyle ciekawe. Platon, jeżeli mnie pamięć nie myli, pisał coś takiego, że właśnie siedząc w jaskini, gdzie jest ognisko, widzimy cienie ludzi na ścianach, natomiast nie jesteśmy w stanie dostrzec tych ludzi, co jest również... I furiat tutaj już swoje biblijne. Ja tutaj kwestie biblijne i religijne jak najbardziej całkowicie pominę, bo może tutaj jeszcze warto też zaznaczyć, że Matrix, cała trylogia Matrixa jest pełna symboliki wrzuconej tak po to, żebyśmy mieli na czym, powiedzmy, oko położyć, bo to jest fajne, jeżeli na przykład zauważymy jakiś symbol, czy coś dziwnego, tak, i zaczniemy się zastanawiać. Przykładowo w jednej z pierwszej części Matrixa, gdzie mamy scenę, gdy agenci poruszają się samochodem, ten samochód parkuje przed hotelem, gdzie tam czeka Trinity, to jest ta pierwsza scena pierwszego Matrixa, to numer rejestracyjny samochodu samochodu agentów tak naprawdę jest odwołaniem do Biblii, właśnie poprzez skrót, rozdział i werset i coś tam jest napisane i tak dalej. Matrix jest przesączony taką symboliką i tutaj nie będę szedł w teorię, że stoją za tym iluminaci czy coś takiego. Po prostu wytwórnie filmowe lubią, jeżeli się... Są ludzie, których to bawi, tak? Są ludzie, którzy się naprawdę fantastycznie bawią przy tym, przy takim rozwiązywaniu dodatkowych zagadek. Praktycznie każde imię, które mamy wśród bohaterów Matrixa, ma jakieś ukryte znaczenie, ale tutaj będziemy dzisiaj mówili o czymś zupełnie... innym. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym tak zwrócić uwagę, to cytat z drugiej części, bo tutaj jeszcze tak dla przypomnienia, druga część to jest to, kiedy już Neo wie, że jest wybrańcem, że już jest przedstawiony, no właśnie, ten Syjon, czyli jedyna osada ludzka w tym tak zwanym prawdziwym świecie. Wszyscy odłączeni mają na swoich ramionach, na kręgosłupie, na karku jakieś dziwne wtyczki, ponieważ urodzili się właśnie w tym systemie maszynowym, natomiast Syjon jest takim jedynym ludzkim miastem i ten Syjon właśnie jest pokazany po raz pierwszy w drugiej części Matrixa. W drugiej części Matrixa właśnie ludzie w tym Syjonie szykują się na najazd maszyn, ponieważ maszyny zaczęły wiercić, kopać się do Syjonu, żeby go oczywiście zniszczyć, żeby raz na zawsze rozwiązać ten problem, ale dziwnym zbiegiem okoliczności pojawił się właśnie nasz wybraniec. No i jak każde miasto ma swoich radnych, również Syjon ma swoich radnych i w pierwszej części filmu mamy właśnie dyskusję, kiedy to rada jest stosunkowo podzielona, osoba odpowiedzialna za obronę Syjonu jest zrozpaczona, kiedy rada zawierza tej całej przepowiedni temu, że Neo jest wybrańcem i chce go, pozwala mu, żeby wziął statek, żeby się skontaktować z wyrocznią, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast po tej całej rozmowie mamy dość ciekawą dyskusję, gdy Neo właśnie wychodzi, nie mogąc usnąć, wychodzi ze swojego mieszkanka i spotyka jednego z radnych. Radny ten zaprasza go do sterowni. Idą tam sobie pod osłoną nocy. Prawie nikt tam nie chodzi, chyba że jest awaria. Ludzie są beztroscy, póki coś się nie sypnie. Lubię tu być. Lubię myśleć, że żyjemy dzięki tym maszynom. One o nas dbają, a inne na nas polują. Ciekawe, co? Mają moc dawania życia i odbierania go. My też mamy, ale... Czasem myślę o tych ludziach wciąż podłączonych do maszyn. W pewnym sensie my jesteśmy podłączeni do tych tutaj, ale one na nimi nie władają. No jasne, bo niby jak? To czysty nonsens. Ale zastanawiam się, czym jest władza. Moglibyśmy je wyłączyć. No jasne, trafiłeś. To jest władza. Moglibyśmy je rozwalić. Ale co by wtedy było z oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją? Potrzebujemy siebie nawzajem. Widzisz, to urządzenie robi coś z wodą. Nie ma pojęcia co, ale wiem, czemu jest potrzebne. Nie mam pojęcia, jak ty robisz pewne rzeczy, ale wierzę, że to jest potrzebne. Obyśmy poznali przyczynę, zanim zginiemy. To jest właśnie ta najbardziej w ogóle zaskakująca mnie... cecha Matrixa, tak? Znaczy raczej pokłosia, które film spowodował, ponieważ to pokłosie właśnie zaczęło mówić w jakiś kontrowersyjny, dziwny sposób o sztucznej inteligencji, o maszynach, o tym, że maszyny są jednoznacznie złe. Natomiast od początku do końca w ogóle to po co te maszyny trzymały ludzi w tym Matrixie, ponieważ sztuczna inteligencja, która według fabuły powstała krótko na początku XXI wieku, zbuntowała się przeciw ludziom, natomiast była zasilana słonecznie, więc ludzkość wpadła na pomysł, żeby zasnuć niebo dymem, wobec czego maszyny pozbawione dostępu do słońca, zamiast się wyczerpać, przerobiły ludzi na bateryjki, ponieważ ludzkie ciało produkuje prąd. Natomiast tutaj właśnie mamy ten prosty przykład, że mimo tego, że mamy do czynienia z ostatnim, w zasadzie z jedynym, historycznie jedynym punktem ruchu oporu, który obecnie znajduje się na Ziemi, on w dalszym ciągu jest nieskończenie zależny od maszyn. Tutaj aż troszkę mi się przypomina wczorajsza dyskusja z Zenonem, ale nie wiem, czy chcę aż tak zaczepnie do tego wracać. Jakby co, to polecam, audycję już jest dostępna w archiwum, możecie sobie ją ściągnąć na stronie Nocnego Radia. A jeszcze w międzyczasie oczywiście Skype, jak najbardziej, jeżeli chcecie się dołączyć do dyskusji, to zapraszam Skype Nocne Radio. Natomiast ci ludzie, którzy faktycznie zostali skrzywdzeni przez maszyny, byli w stanie, no to znaczy, to jest oczywiste, nie zamknąć się w jakichś szałasach i udawać, że wszystko jest okej. Umo, to jest fabuła, to jest fikcja, naprawdę to nie jest film dokumentalny. Błagam cię. To jest pewna właśnie symbolika, tak, która się do tej hipotezy dobiera. A ta teza, ten mój wniosek płynący z filmu, który bardziej właśnie mówi o takiej dwoistości, o dwoistości pojmowania świata, reprezentowanej z jednej strony przez ludzi, z drugiej strony przez maszyny, i to, jak bardzo nie potrafią siebie nawzajem zrozumieć, bo do tego będę zmierzał, ale najpierw muszę powoli rozkręcać. W każdym razie tak, ci ludzie właśnie oczywiście w pierwszej takiej reakcji, jeżeli ktoś by nas, nie wiem, zniewolił, zamknął, zaatakował i tak dalej, no to w pierwszej sytuacji nie chcemy mieć z nim absolutnie nic wspólnego. No tutaj możemy mnożyć jakieś, naprawdę przepotężnie to ekstrapolować i stwierdzić w tym momencie, że gardzimy wszystkimi Niemcami, bo druga wojna światowa, a koniec końca okazuje się, że to jest tak absurdalnie rozkręcone, za bardzo właśnie przereagowane, a jednocześnie szkodliwe, bo oczywiście ten Syjon, jak wiemy z pierwszej części Matrixa, znajduje się blisko jądra Ziemi, gdzie jest jeszcze troszkę ciepło, ponieważ właśnie ze względu na to, że odcięliśmy się od Słońca, no to wtedy jednak ta temperatura na Ziemi znacznie, znacznie będzie spadała, a w rezultacie ci ludzie bez maszyn, bez jakiegoś takiego wypośrodkowania i stwierdzenia, że okej, dobra, w pewnym momencie nasi dziadkowie popełnili pewien błąd i współpracowali nawet tak, tym zapoczątkowali te terasy maszyn, które nas zniszczyła, ale to jeszcze nie znaczy, absolutnie nie znaczy, że należy teraz nienawidzić wszystkich maszyn, bo oczywiście, jeżeli komuś będzie bardzo na tym zależało, no to jest jego brocha, natomiast w tym świecie, w tym fabularnym świecie ukłutym w Matrixie jest praktycznie niewykonalne do zrobienia. Tak, także płynąc powoli dalej, właśnie, bo w drugiej, w trzeciej części bardzo dużo pojawia się dialogów pomiędzy programami, które mają spersonifikowane, które są spersonifikowane, takie w zasadzie wyglądają jak ludzie, mówią dziwnie, natomiast jest to oczywiście jak najbardziej program, czyli sztuczny, nieludzki twór. I co więcej, mamy dość ciekawy przykład, gdzie programy również tworzą programy, co czasami nam się pojawia właśnie w wątkach sztucznej inteligencji. Ale tutaj może sobie jeszcze zrobię krótką przerwę, przygotuję jeszcze jeden cytat, który mi teraz umknął. A my dzisiaj, no akurat jeżeli chodzi o Matrixa, nie miałem absolutnie żadnego problemu z doborem tła muzycznego, ponieważ ścieżka dźwiękowa do niego jest tak niesamowicie doskonała, że... Tak, także chwilka przerwy, ja tylko znajdę jeden papierek i zaraz do was wracam. We'll be right back. Tak, to był Dreadrock w wykonaniu Paula Oakenfolda, a ja w międzyczasie znalazłem zagubiony cytat, o który mi chodziło. Cytat z rozmowy na w punkcie takim przejściowym między światem maszyn. No w każdym razie, czy wierzysz w karmę? To jest rozmowa Neo z programem, z ludzkim odpowiednikiem programu komputerowego. Czy wierzysz w karmę? Pyta Neo. Karma to tylko słowo, jak miłość, sposób powiedzenia, po co tu jestem. Nie kwestionuję swojej karmy, jestem za nią wdzięczny. Wdzięczny za moją wspaniałą żonę, za moją wspaniałą córkę. Są darami. I zrobię, co muszę zrobić, by o nie zadbać. Nigdy nie słyszałem, żeby program komputerowy mówił o miłości? Tak, to ludzka emocja. Nie, to słowo. To, co się liczy, to połączenie powodowane przez to słowo. Widzę, że jesteś zakochany. Co mógłbyś mi powiedzieć, co zrobiłbyś, by utrzymać to powiązanie? Wszystko. Więc przypuszczam, że jesteś tutaj z całkiem podobnego powodu, co ja. Program właśnie mówiący o miłości. Bardzo często właśnie w audycjach dotyczących sztucznej inteligencji zastanawialiśmy się nad ludzkimi emocjami, nad tym, co się będzie łączyło. I tutaj mamy dość ciekawie pokazane, że miłość wbrew pozorom może zostać właśnie, może nawet nie tyle do końca zasymulowana. Tak, mój kot wierzy w karmę. Pamiętaj, pytaj, mierzu, karma wraca. Miłość może być nawet nie tyle do końca zasymulowana, co w pełni zrozumiana przez maszynę właśnie na takiej czystej podstawie semantycznej. Że jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy w stanie poświęcić swoje życie, jesteśmy w stanie zabić dla tej osoby. Jeżeli jesteśmy zakochani, po nas to widać i ta skala, to połączenie, to powiązanie, które istnieje na podstawie tego uczucia, jeżeli ono jest tak silne, to nawet maszyna, nawet program może spokojnie posługiwać się pojęciem miłości. Tutaj naprawdę dość zaczepnie jest to wrzucane do ogródka ludzi, którym wydaje się, że mają wyłączność na miłość. Również starzają się czasami dość kontrowersyjne tezy, jakoby zwierzęta nie były w stanie odczuwać wyższych uczuć i się do nas przytulają, czy dbają o nas tylko i wyłącznie dlatego, że im dajemy jedzenie. A nawet jeżeli nie, no to nazywamy to przywiązaniem. Zdarza się dość często, że ludzie, mówiąc właśnie o relacjach między człowiekiem a zwierzęciem, tak bardzo się boją tego słowa miłość, które reprezentuje oddanie, powiązanie, którymi ten kot, czy ten pies, czy ten szczur, czy ta rybka. No dobra, nie widziałem nigdy kochającej rybki, no ale jednakże właśnie do tego zmierzam, że pokazuje to, że programy wbrew pozorom potrafią działać w zupełnie podobny sposób do naszego i mimo, że faktycznie nawet my nie jesteśmy w stanie zrozumieć i zdefiniować pojęcia miłość, to dość takim wręcz rasistowskim jest odbieranie tego, że jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to zrozumieć i nazwać, to znaczy, że to jest tylko i wyłącznie nasze. Nie twierdzę, że to jest absolutna prawda, oczywiście, to jest wyłącznie moja interpretacja, od was zależy, czy się nią zgodzicie, czy nie, natomiast myślę, że to jest na pewno coś, nad czym warto się odrobinkę zastanowić. To znaczy, wiesz, Jar, gdy karmisz rybki, okazują miłość. No nie do końca, bo jeżeli mojego kota karmi ktoś inny niż ja, no to jest troszkę inna reakcja, tak? Jeżeli te rybki są karmione, no to one nawet nie do końca zauważają, kto wrzuca im to pożywienie do środka. Wczoraj był na TVP Kultura film o facecie, który zakochał się oczywiście można. Tylko tutaj bardziej etamie mówię o rzeczach, o miłości innych stworzeń. innych stworzeń. No tak, no do tego tutaj ta konkretna scena troszkę, że tak powiem, przewraca w głowie pod kątem tego, czy maszyny są zdolne do uczuć, ponieważ chyba nie do końca nawet rozumiemy, co to są uczucia i troszkę za bardzo sobie uzurpujemy jedyną prawdę. To znaczy dajemy sobie tylko i wyłącznie tą jedną jedyną prawdę nam samym. No ale przechodząc dalej, bo tutaj właśnie w tej tutaj pojawia się postać Merowinga, czyli takiego można powiedzieć Francuza, któremu towarzyszy Monica Bellucci, kolesia, którego spokojnie moglibyśmy określić jakimś takim ojcem chrzestnym mafii czy czymś takim. Jak to sam określił, Kost, tak, gdzie inni widzą zbieg okoliczności, ja widzę konsekwencje. Gdzie inni widzą przypadek, ja widzę cenę. Merowing pomaga programom właśnie takim, jak wspomniane nam przed chwilą z dyskusji odnośnie karmy i miłości, programom przemycić się do Matrixa. W bezlitosnym świecie maszyn każdy program musi spełniać swoją rolę. Jeżeli na przykład steruje jakimś systemem, który już wyszedł z użycia, zostanie on zwyczajnie usunięty, ponieważ jest nieopłacalne, żeby zasilać go prądem, żeby marnować na niego moc obliczeniową. Natomiast jeżeli program chciałby się w jakiś sposób uchronić, no to właśnie wtedy przychodzi do Merowinga i udaje mu się z powrotem podłączyć do Matrixa, zainstalować z powrotem mnie jako właśnie jako taki, jako człowiek, odrobinkę tak jak właśnie ci nasi bohaterowie, ludzie wciskają się do Matrixa poprzez dodatkowy kabelek, włamując się niejako do niego i wdrukowując swoje ja do tego systemu. Merowing jest no właśnie. Jest programem, który naprawdę nieźle się ustawił i ma ogromne wpływy. A jednocześnie jest skrajnie niebezpieczny i podczas pierwszego spotkania Neo z Merowingiem rozpoczyna się dyskusja na temat przyczynowości może. Zacytuję po raz kolejny. Widzicie, tylko jedna rzecz jest stała. Jest uniwersalna prawda. Przyczynowość. Akcja, reakcja, przyczyna i skutek. Neo tutaj mu przerywa. Początkiem wszystkiego jest wybór. Pamiętajcie, to od czego dzisiaj zaczęliśmy, czyli dlaczego walczysz, Neo? Ponieważ wybrałem. Przepraszam, nie Morfeusz zaczyna, że wszystko zaczyna się od wyboru. Nie, źle. Wybór jest iluzją stworzoną przez tych, którzy posiadają władzę, dla tych, którzy jej nie mają. I tutaj właśnie... Okej, ja może sobie odpuszczę dzisiaj czata, bo widzę, że żyję swoim, swoim życiem. Natomiast tutaj mamy z jednej strony właśnie ludzkie podejście tego wyboru. Pamiętajcie, z pierwszej części Matrixa ten wybór cały czas w przypadku ludzi się powtarza. Jest bardzo widoczny niemalże na każdym kroku. Neo wybrał, żeby pójść za Białym Królikiem, żeby wyjść ze swojej piwnicy i żeby pójść na tę imprezę, gdzie po raz pierwszy spotkał Trinity. Neo wybrał, żeby odebrać telefon i zacząć chodzić tak, jak mu Morfeusz kazał, pomiędzy boksami. Neo wybrałby się potem poddać i nie ryzykować wyjścia na dach i odjechać z agentami. W końcu Neo wybrał, żeby po raz kolejny spotkać się z Trinity. Neo wybrał, to też jest taka scena, kiedy zatrzymują się pod mostem i on już otwiera drzwi, już wychodzi, już chce, już ma dość. No i w końcu wybrał czerwoną pigułkę. Także tych wyborów jest dużo więcej. Cypher, który wybiera, żeby zdradzić. Wybór. Od samego początku do końca wszędzie jest wybór, gdzie to człowiek podejmuje samodzielnie decyzję. I to jest coś właśnie, czego maszyny nie do końca są w stanie zrozumieć, jak dalej sobie przechodzimy w dalszych częściach filmu, gdzie widzą tylko i wyłącznie akcje i reakcje. nie dostrzegają nawet tego, że nie są w stanie dostrzec, co jest bardzo, bardzo charakterystyczne w przykładzie Merowinga. W tej dyskusji w restauracji, kiedy to dla pewnej atrakcyjnej młodej kobiety poprosił, żeby dano jej pewien deser, który, jak to mówi, sam napisał, czyli oczywiście program komputerowy, niejako wirus, który spowodował pewną reakcję łańcuchową w jej ciele, zmuszającą ją do szybkiego udania się do toalety. Natomiast tutaj to, co jest wręcz zaskakująco pominięte, że maszyny, że ten świat maszyn nie do końca rozumie kwestii wyboru, to jest to, że Merowing wybrał, mimo wszystko, żeby ten program napisać, wybrał, w jaki sposób ten program ma działać, i w końcu wybrał, żeby go wdrożyć, żeby go wepchnąć. I tutaj właśnie, powoli się zaczyna jawić ta fundamentalna różnica między jednym a drugim. Bo idąc jeszcze dalej, przez cały czas pojawia się, jest coś takiego jak tak zwana predestynacja, czyli koncepcja filozoficzna, według której wszystko już jest zapisane gdzieś tam, nie wiem, w gwiazdach, czy w księgach Akaszy, czy w księgach, nie wiem, czy czego, czy w księgach Kesze, nieważne. I bez względu na to, co byśmy zrobili, nie mamy na to żadnego wpływu, ponieważ przyszłość już się zdarzyła. My tylko sobie ją liniowo odtwarzamy i to, co mówił Merowing, czy to jest iluzja wyboru, że nawet jeżeli mamy jakiś wybór, to tak naprawdę nasza decyzja i skutki tej decyzji już są zrozumiane. Profesorze, dałem ci namiary na FTP-a na Skype'ie. Natomiast idąc dalej, przez cały film pojawia się nam postać agenta Smitha, który się zmienia potężnie w trakcie całego filmu, jednakże w drugiej i trzeciej części, ponieważ pierwsza część jest niejako takim otwarciem, gdzie pokazujemy tych naszych bohaterów, pokazujemy ich charaktery, powoli ich rozbudowujemy. Jak wiele razy już mnie słyszeliście, dobrze wiecie, że moim ulubionym fragmentem we wszystkiego rodzaju filmach jest właśnie ten moment, w jaki sposób buduje się charakter, w jaki sposób dana postać się zmienia. Tutaj właśnie widzimy te zmiany, natomiast w przypadku agenta Smitha mamy bardzo istotną zmianę, ponieważ on został zniszczony przez Neo w pierwszej części. On został przez niego zabity, on został przez niego rozczłonkowany, wskoczył do niego, po czym go rozwalił na czynniki pierwsze, i mniej więcej tą sceną pierwsza część Matrixa się kończy, jednak później Smith powraca. Przysłuchując się tym wszystkim dyskusjom poprzedzającym ciężkie mordobicie, zauważyć jednak można, że gdy Neo pyta, o co ci chodzi, Smith, kiedy już jesteśmy w tej drugiej części, kiedy wiemy, że Smith posiada dziwną moc samoreplikowania się, że tak jak w pierwszej części głośno mówił o tym, że jak bardzo gardzi ludzkością, która potrafi się tylko mnożyć i rozprzestrzeniać jak wirus, później staje się dokładnie tym samym, czym tak bardzo gardził. Jednakże gdy Neo pyta go, stary, o co ci chodzi, mówi jasno, chodzi mi o dokładnie to samo, co tobie. To jest... Dobra, zrobimy sobie małą przerwę, no tutaj mnie odrobinkę czat rozprasza i denerwuje, Jacku. Także za chwilkę do was wrócę, a wy, jeżeli chcecie, zapraszam do jak najbardziej do dzwonienia, bo też jest taka możliwość, Skype, Nocne Radio. A w międzyczasie... Gdzieś tu miałem... A może Mansona tym razem.
rebel, rebel, party, party, sex, 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 and don't forget the violence, blah, 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 got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan and everybody sing along, babble, babble, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, 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 and don't forget the violence, blah, 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 got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan and everybody sing, are you motherfuckers ready?
Taki fajny temat, tak się kurde porozstawiałem z notatkami, a flow mam tak beznadziejny, że aż współczuję wam jak słuchacie. Może jakbyście chcieli wedrzeć się tutaj na antenę, zapraszam Skype Nocne Radio, bo coś jest kurde nie tak, coś jest dziwnego. Natomiast skoro już ruszyliśmy odrobinkę temat właśnie tego wyboru, jednym z takich absolutnie kluczowych rzeczy, które nie są nawet istotne dla samego filmu, ale są tak czymś, co warto zapamiętać i, że tak powiem, przyjrzeć się i zastosować coś na zasadzie że mądrego to miło posłuchać, jest to wypowiedź wyroczni z trzeciej części. Wybaczcie, że tak skaczę między, nie zachowuję chronologii, jednakże bardziej się chciałem skupić na samej tematyce, na samym odkrywaniu, na samym porównywaniu tej przyczynowości przyczynowości w opozycji do wyboru. Jest to wyrocznia, która mówi... Prawdziwym testem dla każdego wyboru jest musieć podjąć tę samą decyzję ponownie, znając jej konsekwencje. Wydaje mi się, że podjęłam właściwy wybór, ponieważ jestem tutaj i znowu pomagam. To jest, kurde, to jest właśnie... Podejmujemy te decyzje, podejmujemy je każdego dnia, przeróżne decyzje, cały czas oczywiście popełniając błędy, narażając się na błędy. To jest normalne, to jest ludzkie, jednakże faktycznie końcową miarą jest to, czy wiedząc wszystko, znając wszystkie konsekwencje, podjęlibyśmy ten wybór ponownie, bo naturalnym jest, że możemy w swojej osobowości, w budowaniu swojego życia mieć zwyczajnie pecha do podejmowania decyzji i wpieprzać się w jakieś nieudane interesy, w jakieś nieudane projekty, tracić mnóstwo czasu, tracić ludzi, tracić. No i pytanie właśnie tutaj się narzuca samo, że jeżeli znamy później te konsekwencje, jeżeli widzimy, że jeżeli byśmy, tutaj za bardzo tego nie lubię, tak, ale należy to wspomnieć, że jeżeli byśmy postąpili zupełnie inaczej te 2 lata temu, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, w zupełnie lepszym miejscu i całkowicie lepiej by było zrobić coś innego, podjąć inną decyzję. Konsekwencją tego bardzo często i konsekwencją taką, którą widzicie w przeróżnych swoich znajomych, a czasami nawet w was samych, jest to, że w pewnym momencie zaczynamy się obawiać podejmowania decyzji, bo jeżeli żadnej decyzji nie podejmiemy, mając jakiś problem czy cokolwiek, to prędzej czy później ta decyzja sama się podejmie, bardzo rzadko po naszemu, natomiast prędzej czy później szala się w którąś stronę przechyli, ale wtedy mamy taki komfort psychiczny, ponieważ wiemy, że nie przyłożyliśmy do tego ręki, zostawiliśmy ten problem dostatecznie długo samemu sobie i nie podjęliśmy decyzji, natomiast tutaj jednak chciałbym zaznaczyć, że wybór niepodejmowania decyzji jest też pewną decyzją. Jakby nikt nie żałował swoich wyborów, to nie byłoby chęci zbudowania wehikułu czasu. Wiesz, akurat wehikuł czasu nie jest chyba tutaj najlepszym przykładem, ponieważ wydaje mi się, że samo podejrzenie, jak coś wyglądało, jak coś działało, przeniesienie się w czasie i przestrzeni gdzieś, żeby sprawdzić na przykład, co tak naprawdę się zdarzyło, nie wiem, w World Trade Center, czy gdzieś tam, czy gdzieś indziej, czy po prostu podejrzeć, tak? Raczej, nie wiem, tutaj wehikuł czasu zresztą rzadko kiedy pozwalałby nam powstrzymać się przed podjęciem złej decyzji, bo jednak przenosimy się jako osobny byt, więc raczej właśnie wracanie, jedynie taki wehikuł czasu jako wehikuł czasu taki mentalny, w którym zastanawiamy się, wracamy pamięcią do podjęcia pewnej decyzji i zastanawiamy się, czy właśnie to było właściwe, czy nie. Natomiast życie usiane jest błędnymi decyzjami. Życie to nie Matrix i życie to nie Hollywood. I wiele decyzji, które nasi kochani bohaterowie podjęli, tak naprawdę mogło się skończyć całkowicie tragicznie i doprowadzić do tego zniszczenia Syjonu i de facto zniszczenia całej cywilizacji ludzkiej, ponieważ jak wiemy z drugiej części Matrixa, gdzie pojawia się niesamowita postać architekta. Niektóre filmy się starzeją naprawdę ładnie, ale są również produkcje ponadczasowe, natomiast bardzo ciężko o coś takiego. Natomiast tak, postać architekta, która nie każdym być może zauważył, otwiera pierwszą część Matrixa, ponieważ te wszystkie ekrany, które otaczają pomieszczenie architekta, to jest coś, co widzimy w bardzo pierwszych klatkach filmu Matrix, tuż przed tym, jak się przenosi do... Nie wiem, to był chyba taki podgląd na pokój szefa, gdzie młody Neo zostaje opieprzony przez swojego szefa za kolejne spóźnienie. Natomiast tak, postać architekta, który przedstawia się jako ojciec Matrixa. Mówi, że stworzył Matrix, że no i oczywiście, że jest programem. Natomiast właśnie jest programem, który miał za zadanie zaprojektować ten cały system. Rzuca przed Neo bardzo ciężkie stwierdzenie, że nie jest pierwszy. Że już było kilka prób i on jest bodajże szóstym czy siódmym wybrańcem, który właśnie się tutaj dostał. Który ma do wyboru właśnie... doprowadzić do takiego, można powiedzieć, resetu lub uratować swoją ukochaną Trinity, która dokładnie w tym momencie spadała, będąc postrzeloną przez agenta. Prowadzą bardzo dziwną dyskusję, tutaj w ogóle było pełno żartów dotyczących sposobu wypowiadania się architekta, natomiast też to, co będę powtarzał, te wszystkie programy mówią jak popieprzony, ponieważ to są tylko i wyłącznie programy komputerowe. I właśnie to jest ten jeden z niewielu programów, który przede wszystkim mówi bardzo istotne rzeczy o wyroczni. Jasno podkreśla, że jeżeli ja jestem ojcem Matrixa, to ona byłaby jego matką, która to wyrocznia również brała udział w przygotowaniu tego systemu, natomiast zajmowała się bardziej analizą ludzkich zachowań i emocji, a nie samym istnieniem świata, tak jak on by miał wyglądać. I tu mamy ten piękny przykład, w którym architekt stawia troszkę jak Morfeusz w pierwszej części, jedną i drugą pigułkę, tylko tutaj reprezentowaną przez dwoje drzwi. Dotarcie do źródła lub i ocalenie Syjonu, lub ocalenie ukochanej i w krótkim czasie zniszczenie absolutnie wszystkiego. Neo wybiera ukochaną, co może się oczywiście wydać dziwne, ponieważ teoretycznie jest to podpisanie wyroku śmierci na Syjon i skazanie ludzkości na trwanie w tym cholernym Matrixie. Jednakże co się okazuje? Architekt blefował. Nie miał żadnych podstaw, nie spowodował... Chciał go wrobić w to, żeby właśnie dostał się do źródła, żeby rozkręcić całą sytuację raz jeszcze, tak, żeby ten Syjon, powiedzmy, odratować, żeby mógł go zniszczyć za kolejnych ileś tam lat. Natomiast drugie drzwi, pozostawiając mu wybór, tak, no oczywiście, no były pewnie jeszcze wybory typu kulka w łeb, ale raczej w Matrixie by to za bardzo nie pomogło. Jednak ten wybór, który mu dał, był czystym pokerowym blefem. Co też sporo nam mówi o umiejętnościach maszyn, w jaki sposób maszyny zaczęły się uczyć od nas. Tutaj mi się przypomina nasza dyskusja kiedyś na czacie, gdzie próbowano mnie, jaką pigułkę bym wybrał, czerwoną czy niebieską. No oczywiście, że czerwonej, niebieskiej nie potrzebuję, nie mam problemów z różnymi tymi. Natomiast tak, jakby co to zadzwoń, pytaj mnie, porozmawiamy sobie o niebieskich pigułkach, ale czekajcie, bo mi myśl umknęła, bo byłem przy architekcie, wyborze, blefie i... Masz psia krew. Nie, to będzie, coś się boję, że to będzie odrobinkę przesycone, ale miałem taką fajną myśl na końcu języka, w jaki sposób maszyny nauczyły się od nas blefować. I no właśnie, no, to jest to tutaj jeszcze wracając do tej pigułki, pytanie, czy ta niebieska pigułka też czasami nie była jakąś formą blefu, że jeżeli już tyle zainwestowano w niego, czy tam w każdego odłączanego, no to pytanie, czy pozwoliliby na to, że jeżeli już naprawdę podpięli się tyle razy, ryzykując za każdym razem życiem, czy przypadkiem niebieska pigułka nie zawierała dokładnie tego samego, co czerwona, plus środek nasenny. To by było, nawet bym się szczególnie nie zdziwił. Natomiast tutaj może jeszcze jedną teorię odnośnie samego Matrixa, teoria, która jest, że tak powiem, mi dość bliska. A, no właśnie, bo iluzja wyboru. Pamiętacie ten cytat dotyczący iluzji wyboru z mniej więcej samego początku audycji, czy tam mniej więcej sprzed pół godziny, że wybór właśnie jest tylko iluzją, którą dają ludzie mający władzę tym, którzy jej nie mają. Pod koniec już drugiej części Matrixa okazuje się, że to wiadomo jest to, czego nauczyliśmy się w pierwszej części, czyli, że jeżeli jesteśmy w systemie komputerowym, no to pewne zasady możemy złamać, pewne zasady możemy nagiąć, takie jak grawitacja. A swoją drogą to być może dowodem na to, że żyjemy w Matrixie, jest technologia Keshe, która nagina grawitację i inne różne oczywiste rzeczy. Natomiast na sam koniec, moi drodzy, gdy już jest po tej wielkiej, przepotężnej walce Neo z agentem Smithem, gdzie Smith zostaje pokonany, gdzie Neo się, że tak powiem, wręcz podkłada, zostaje zawirusowany, ale potem daje to właśnie ślad systemowi Matrixa, żeby rozpoznać, kto jest agentem Smithem, taka jest moja robocza teoria, pozwala to na usunięcie jego wszystkich kopii znajdujących się w systemie. Natomiast pod koniec drugiej części mamy dość dziwną sytuację, w której Neo, zagrożony przez maszynę, rzeczywistą maszynę, która za chwilkę ma ich zjeść, czy tam inną krzywdę zrobić, wystawia rękę, używa jakiejś mocy, jest bzd, maszyna pada, Neo oczywiście też traci przytomność, ale to przecież był rzeczywisty świat. Później w trzeciej części, lecąc z Trinity do miasta maszyn, wyciąga łapę i niszczy dziesiątki tysięcy tych wszystkich bomb, które na nich nacierają. No i właśnie tutaj podstawowe pytanie, czy odłączając się od Matrixa tak naprawdę nie mamy do czynienia z jakąś formą incepcji, czy to nie jest Matrix w Matrixie, bo nawet sam architekt mówi o tym, że pierwszy Matrix był światem idealnym, niestety nasz biedny umysł nie był w stanie sobie poradzić z tym, że wszystko było pięknie, ładnie i tak dalej, i okazało się kompletną klapą, mnóstwo ludzi zwyczajnie ginęło, nie potrafiło sobie poradzić z tak idealnym światem, więc postanowiono zacząć wzorować się na światu końca XX wieku i stworzono właśnie to, co widzieliśmy w pierwszej części. Podobno około tam 1% ludzi dostrzega, że z tym światem jest coś nie tak. Jaki problem miałyby maszyny, żeby zrobić właśnie taki program w programie i pozwolić tym ludziom, tym biednym ludziom, którzy wydostali się z tego pierwszego Matrixa, tak jak powiedzmy, wiecie, no jak w takiej matrioszce trafić do Matrixa zupełnie innego, w którym mamy zupełnie inną rzeczywistość. A tak naprawdę ci ludzie są gdzieś tam, nie wiem, uwięzieni jeszcze gdzieś. Coś jak wirtualizacja, dokładnie. Wirtualna maszyna w wirtualnej maszynie. Nie wiemy, ile tam było poziomów, natomiast to, że Neo posiadał te swoje supermoce w tym świecie realnym, podpowiada nam odrobinkę, że to może iść w tym kierunku. Dobra, nie dzwonicie, jakby co to dzwońcie Skype nas na radio, bo mi troszkę w gardle zasysa, przepraszam. Zrobimy sobie jeszcze jedną. O, to będzie akurat podkład ze sceny walki. Ja was opuszczę na 4 minuty, zgadnę sobie coś do picia i będę wracał. Jakoś nie wiem, jakoś średnio mi dzisiaj jest flow. Zobaczymy jakby co dzwońcie, to no, dzwońcie Skype nas na radio, a jeżeli nie, to tutaj mi się powoli już moja lista, że tak powiem, kończy. Nie wiem, jakiś taki dziwny dzień. No ale jakby co, to jestem do dyspozycji. Skype, Nocne Radio, zapraszam. Jak to adekwatnie ująłeś, jest to kwestia wyboru, ale my już wiemy, jaki on będzie, prawda? Widzę już reakcję łańcuchową, reakcje chemiczne zwiastujące pojawienie się emocji stworzonej dokładnie po to, by zagłuszyć logikę i rozsądek. Emocji, która zaślepia cię przed dojrzeniem prostej i oczywistej prawdy. Ona umrze, a ty nie możesz nic zrobić, co mogłoby temu zapobiec. Nadzieja, królowa ludzkich złudzeń, zarówno źródło waszej największej siły, jak i największa z waszych słabości. Słowa architekta wymówione podczas tej pamiętnej rozmowy pod koniec drugiej części Matrixa, o której wam mówiłem przed przerwą. Miało być o dialogach, a ty puszczasz tylko muzykę. Dlaczego? No akurat kłóciłbym się, czy puszczam tylko i wyłącznie, czy że puszczam tylko muzykę. Natomiast soundtrack z Matrixa jest... Budzi na pewno wiele emocji, zresztą widać było jak przy utworze, który Barry Brown w wykonaniu w aranżacji Juno Reactor. W jaki sposób nawet przyciągnęło wspomnienia Etama, jak wyglądały te konkretne sceny. I tutaj faktycznie maszyna, która, program, który próbuje zmanipulować, który próbuje wmówić człowiekowi, w jaki przekonać go do podjęcia pewnej konkretnej decyzji. Czyli zachowania swego rodzaju statusu quo. Próba przekonania go, że ma pełną kontrolę nad tym i że jest w stanie przewidzieć, co się stanie, jeżeli wybierze inne drzwi, co jednakże, jeżeli dobrze przyjrzymy się całej sytuacji, nigdy nie miało miejsca, nigdy nie udało się, nigdy żaden z poprzedników Neo takiego wyboru nie dokonał. I być może właśnie ta historia miłosna, Trinity i Neo w samym tle sprawiła, że uznał, że jest to coś wartego dalszej walki. Bo miał dość jasną rachubę, pojawił się w punkcie kompletnie nikomu nieznanym. Jak to sam stwierdza, dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Albo mnie okłamywano, albo nie było nikogo, kto mógłby o tym powiedzieć. A nie był przygotowany, nie był w stanie, nie miał żadnej podkładki, nie był w stanie przewidzieć, co spotka za tymi drzwiami, kiedy będzie się próbował dobrać do źródła. Musiał improwizować, musiał się zastanowić, a architekt oczywiście bezczelnie to wykorzystał, blefując tak naprawdę i próbując go przeciągnąć na swoją stronę. Także tak, moi drodzy. I właśnie przechodzimy może już tak na sam koniec, bo nie, jakoś chyba będę się niedługo powoli zawijał, jakoś nie wiem, jakoś dziwny flow mam dzisiaj mimo wszystko. Natomiast ta finalna scena walki, od której zaczęliśmy, gdzie Smith, tym razem jako on sam, podejmuje właśnie walkę z Neo, gdzie Smith stał się również nie tylko zagrożeniem dla ludzi, czy powiedzmy dla tych ludzi wybudzonych, ale stał się przede wszystkim zagrożeniem dla Matrixa samego w sobie, destabilizował go, był swego rodzaju wirusem, który nie do końca rozumiał, czy żyje. Pamiętacie może z lekcji biologii coś takiego jak właśnie wirus, że tutaj nie do końca możemy mówić o tym, czy wirus żyje. Odniosłem po tym właśnie ponownym obejrzeniu Matrixa takie dziwne wrażenie, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia w momencie, kiedy gdzie w pierwszej części Neo niejako zjednoczył się na krótką chwilę ze Smithem, a ten rozszczepił się na kawałki i powrócił jako zupełnie nowe stworzenie, który jakoś się... Coś Neo, coś ludzkiego w nim zostawił. Jakaś iskra, jakieś tchnienie człowieczeństwa, ale zdecydowanie za mało, by można było to nazwać życiem. I tutaj może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale Smith był od zawsze moim ulubionym bohaterem całej trylogii Matrixa. Widzę w nim bohatera naprawdę całkowicie tragicznego. Jak ktoś, kto został zakażony tym wirusem ludzkości, którego tak bardzo się brzydził w pierwszej części, w którym sam się w końcu stał, który sam przecież przeniknął nawet do Syjonu, do tego zewnętrznego świata, używając telefonu, przez którego ta świadomość z powrotem transferowała się do ludzi, udało mu się wejść w skórę Bane'a, niejako właśnie odłączając się sam też troszkę od tego Matrixa i kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek opieki, jakiejkolwiek, nie wiem, poświęcenia chwili, wytłumaczenia mu dlaczego działa w ten sposób, dlaczego nikt go nie rozumie i w konsekwencji jedyny język, jakiego go nauczono, to właśnie przemoc. To właśnie te przegadane fragmentami bójki. Jedynym językiem, który mu zaprogramowano, którego go nauczono, była brutalna siła i tylko tym językiem był w stanie się posługiwać. Jednak właśnie pytanie, bo nie do końca widzę w nim coś, co byłoby od początku do końca jednoznacznie negatywne, jednoznacznie złe. Tutaj możemy naprawdę budować sobie wręcz historię o osobowościach Merowinga, czyli programu, który tutaj bawi się w Masta Gangstera, który zarabia na tym, że ludzie mają problemy i zwyczajnie, no, czy tam programy mają problemy i zajmuje się zwyczajnie przemytem, załatwianiem rzeczy, organizuje dla programów, którym grozi usunięcie, on je przygarnia pod swoje skrzydełko, ale jednocześnie też przygarnia jako straż boczną i uczy, robi z nich swoich prywatnych ochroniarzy. Agent Smith jest czymś nowym, jest tworem zupełnie innym, który powstał w wyniku czegoś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, w wyniku jakiegoś zespolenia dziwnego, w wyniku jakiejś dziwnej reakcji, jak to sam zaznacza, tylko jeszcze sobie wyciągnę jeden cytat na... Tak, a teraz stoję tu przez pana, panie Anderson. Przez pana nie jestem już agentem tego systemu. Przez pana jestem odmieniony, odłączony. Jestem jak nowonarodzony, że tak się wyrażę. Najwyraźniej wolny, tak jak pan. A jak pan dobrze wie, pozory mogą mylić, co prowadzi nas do celu, dla którego tu jesteśmy. Nie jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy wolni, jesteśmy tu dlatego, że nie jesteśmy wolni. Nie uciekniemy przed celem, nie możemy mu zaprzeczyć, ponieważ jako obydwoje dobrze wiemy, bez celu nie moglibyśmy istnieć. Cel jest tym, co nas tworzy. Cel nas łączy, cel nas przyciąga, prowadzi, determinuje. Cel nas definiuje i łączy w całość. Jesteśmy tu przez pana, panie Anderson. Anderson, jesteśmy tu, aby zabrać panu to, co pan próbował zabrać od nas. Cel. Nauczono go, ponieważ na samym początku był paradoksalnie prostym programem, którego jedynym celem było odnalezienie wszelkiego rodzaju zagrożeń i ich eliminowanie. W momencie, kiedy pojawiła się w nim iskra życia, iskra człowieka, iskra, którą wszczepił mu Neo, zabijając go po raz pierwszy, sprawiła, że... No właśnie, tutaj kurczę, wchodzimy troszkę na ten nasz ulubiony transhumanizm, jednakże sprawiła w nim zmiany, których on nie był w stanie pojąć i nie był w stanie zrozumieć działania. Został pozbawiony celu, mimo że umarł, w jakiś sposób narodził się na nowo, ale już nie był agentem, już mimo, że był zaprogramowany po to, żeby chronić ten system, już został z niego wydalony, a jednocześnie był anomalią, jednocześnie był niewykrywalny przez Matrixa jako takiego. Próbował na wszelkie możliwe, dostępne mu sposoby spróbować zrozumieć, asymilować kolejne postacie, asymilować agentów, asymilować ludzi, w końcu zasymilować samą wyrocznię, jednakże to wszystko nie dało mu żadnej sensownej odpowiedzi, nie dało mu to nic, dlatego ja prywatnie uważam go za bohatera kompletnie niezrozumiałego, coś niezrozumianego, coś troszkę jak Hal z Odysei Kosmicznej, czy właśnie ktoś, komu postawiono odrobinkę zbyt trudny problem i pozbawiono jakiejkolwiek opieki, jakichkolwiek szans, wykluczono całkowicie, tylko i wyłącznie dlatego, kim był, na podstawie tego, kim był w przeszłości. No ale tak jakoś mam zawsze słabość do czarnych charakterów. Dobra, moi drodzy, to myślę, że będziemy powoli kończyć na dzisiaj, chyba że jeszcze chcecie się wbić, no to zapraszam na dzwonienie Skype Nocne Radio, a jeżeli nie chcecie, no to wtedy może, jeżeli chcecie, to możemy też sobie zrobić krótkiego, albo i nie krótkiego nawet, mamy dzisiaj sobotę, więc czemu nie, jakiegoś dłuższego aftera. Skype Nocne Radio, a jeżeli nikt nie będzie dzwonił, to zwijam biznes i uciekam oglądać chińskie bajki.
Can you do my guy?